Witajcie, kochani prawi. Po tragedii, do której doszło w klubie LGBT w Colorado, większość mediów bardzo szybko znalazła winnych. To konserwatywne media i politycy, które wyrażają niechęć do osób transpłciowych. Jednak po jakimś czasie okazało się, że sam napastnik identyfikuje się jako osoba niebinarna. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki Szalonej Ameryki. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Moi drodzy, na początku dwie rzeczy. Jeśli doceniacie moją pracę i doceniacie przemyślenia, informacje, które znajdujecie na tym kanale, to bardzo was proszę, polubcie ten film, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie ten dzwoneczek z powiadomieniami, tak żeby te filmy do was trafiały. Szczególnie takie filmy jak ten dzisiejszy, który pewnie będzie miał ograniczony zasięg, a być może nawet zdjętą monetyzację. Chociaż, jak wiecie, ja do nienawiści, do nikogo nigdy nie namawiam. No ale tak to czasem bywa, bardzo jesteśmy ostrożni w dzisiejszych czasach, szczególnie na platformach, które mnie goszczą także, za co ja im bardzo dziękuję, bo to są ich pieniądze, za które oni tą przestrzeń dyskową prawda, organizują. Dobra, nie będę się w to zagłębiał. Mam wrażenie, że ten kanał to jest taki kanał, w którym ludzie, którzy już go subskrybują, wielu z was o tym też do mnie pisze, zostają na dłużej. Ale problem polega na tym, że to jest pewna nisza i żeby do tych ludzi dotrzeć, to trzeba tą publiczność budować systematycznie. I dlatego jeżeli już jesteście subskrybentami, to zawsze możecie podzielić się na jakichś swoich mediach społecznościowych tym filmem. Za to będę teraz wam bardzo też wdzięczny. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Temat niezwykle dla mnie, mówiąc szczerze, no taki nieprzyjemny. Nie tylko dlatego, oczywiście podstawowa rzecz taka, że doszło po prostu do tragedii. Zginęli niewinni ludzie w sobotę przed północą w klubie Q, tak się to nazywa, to jest klub LGBT, w Colorado Springs napastnik wyposażony w długą broń wchodzi do tego klubu, otwiera ogień, ginie w tej chwili, wiemy, że 5 osób, 18 osób zostaje rannych. Ten napastnik zostaje obezwładniony przez jednego z klientów klubu, który jest byłym weteranem, byłym członkiem armii, czy służył wcześniej w armii, tak należało powiedzieć. On powala go na ziemię, tam ktoś mu pomaga, zabiera mu pistolet, tym pistoletem go otłukuje, już wyszły... Cynia, uspokój się! Przepraszam za to. W każdym razie mamy już, policja opublikowała zdjęcie tego napastnika, jak wyglądał po aresztowaniu. Rzeczywiście był dosyć solidnie obity, co oczywiście żadnych moich emocji negatywnych nie budzi. Bardzo dobrze. Szkoda, że tak powiem, ten człowiek, ten weteran, który go powalił i obezwładnił, nie mógł zrobić, zrobił to i tak bardzo szybko i ocalił, jak mówi policja, życie wielu ludzi. W każdym razie to jest co ciekawe, to ten napastnik rok wcześniej był aresztowany po tym, jak groził swojej matce wysadzeniem domu i groził też bronią. Wówczas sytuacja była dosyć napięta, bo ewakuowano wszystkie pobliskie domy, ponieważ to było zagrożenie bombowe. Do aresztowania doszło ostatecznie w takiej sytuacji, że negocjator negocjował, jak rozumiem, z tym podejrzanym napastnikiem to, żeby się poddał. Ale ostatecznie nie zostały mu postawione zarzuty i dokumentacja w sprawie sądowej, która tego dotyczy, jest utajniona, więc niewiele szczegółów znamy. Nie wykorzystano też, co to jest już tematem, który jest dyskutowany w Ameryce, tak zwanych Red Flag Laws, czyli prawo czerwonej flagi. To jest takie prawo, które jest pewnym uzupełnieniem prawa do posiadania broni i regulacji dotyczących posiadania broni, które daje możliwość rodzinie lub organom ścigania zawnioskowania o to, żeby osobie, która jest uznawana za niebezpieczną, odebrać broń. I co ważne, te procedury, które także w Colorado funkcjonują, polegają na tym, że ta osoba nie musi być prawomocnym wyrokiem skazana za jakieś przestępstwo z użyciem broni lub bez, żeby odebrać jej broń. Tak? Niektórzy to krytykują, ale istota jest tego taka tutaj, że nie skorzystano z tego prawa. Czyli jak widać, mamy tutaj dwie możliwe narracje. Jedna narracja o tym, że w klubie LGBT był człowiek, który w przeszłości służył w armii, bohater, który ocalił życie wielu ludzi I oczywiście doszło do tragedii, ale mogło dojść do dużo większej tragedii, ale na tym media się nie skupiają. Druga narracja, która też jest możliwa, która wydaje się sensowna. Dlaczego te red flag laws nie zadziałały? Dlaczego ten człowiek, czemu temu człowiekowi nie postawiono zarzutów? Czemu nie był na radarze policji? Ale media od razu właściwie, po tym jak na początku, no właściwie na końcu ubiegłego tygodnia, no te informacje trafiają do mediów, od razu decydują się na inną narrację. Jaka to jest narracja? Oczywiście zapomniałem. Przepraszam za ten początek filmu, kiedy byłem niewidoczny. W każdym razie, jaka to jest narracja? No to jest taka narracja, że oczywiście prawica jest odpowiedzialna za to, bo prawica uprawia hate speech względem osób LGBTQ. Odpowiedzialni są za to Lips of TikTok na przykład, i to jest na poważnie. Lips of TikTok to jest takie konto, takie jak mamy w Polsce, satyryczne można powiedzieć, które po prostu repostuje na Twitterze głównie chyba to, co no, różni liberalni, lewicowi, światopoglądowi, cudacy umieszczają sami na TikToku. I między innymi Lips of TikTok umieszczają też zapowiedzi, które sami publikuje przedstawiciele tych środowisk LGBTQI+, tam i tak dalej. Publikują w internecie na przykład takich wydarzeń, jak to wydarzenie, które zostało zaatakowane. Czyli to jest taki wieczór drag queen, który ma być przyjazny rodzinom, także dzieci mają tam w tym uczestniczyć i takie różne sytuacje. Tucker Carlson ma być za to odpowiedzialny. Elon Musk za to, że jak rozumiem zamierza na Twitterze pozwalać właśnie na hate speech, prawda, i tego rodzaju. I prawicowa moralna panika. Czym jest ta prawicowa moralna panika? To sobie za chwilę o tym powiemy. Połączcie kropki, mówi AOC, czy Alexandria Ocasio-Cortez. Takie są konsekwencje kampanii przeciwko LGBT+. Połączyć kropki ma partia republikańska, nie tylko jakaś skrajna prawica. Ta krytyka jest skierowana do partii republikańskiej. Michelle Goldberg, publicystka New York Times, nie można oddzielić tego, co się stało, od prowokowania przez prawicę nastrojów anty-LGBT. Ben Collins to jest reporter. Przecież ciekawe też, że w takich sprawach to, kto jest w stacji reporterem, czyli jest tym, który ma powiedzieć, co się wydarzyło i o czym się dowiedział od komentatora, zupełnie ta granica się zaciera i tak samo jest w MSNBC. Reporter mówi, ma całą taką emocjonalną tyradę, w której mówi, że trzeba się zastanowić, co my moglibyśmy zrobić lepiej. My reporterzy, tak? Czy bardziej boisz się tego, że jakaś prawicowa strona skrytykuje cię za to, że bronisz praw osób LGBT? Czy boisz się tego, że następnego dnia obudzisz się i zobaczysz, że iluś tam ludzi zostało zabitych. I on twierdza, że trwająca od miesięcy kampania, która bierze na cel imprezy promujące prawa trans i gejów, była stałym elementem narracji prawicy anty-LGBT przez ostatnie 6 miesięcy albo nawet przez ostatni rok. I on idzie jeszcze dalej, bo mówi tak, te narracje już się tak ugruntowały, że w tym momencie stały się nawoływaniem do przemocy. No i właściwie to jest kwestia taka, która mnie najbardziej tutaj boli. Bo oczywiście są po prawej stronie ludzie, którzy wykorzystują w pewnym sensie pewne społeczne obawy związane, moim zdaniem słuszne społeczne obawy, ale to jest moje zdanie, związane z tak zwaną społecznością trans, z tym wszystkim, co to jest związane. Są tacy ludzie, którzy wykorzystują to cynicznie i wykorzystują to w sposób taki, byśmy powiedzieli, nie do końca estetycznie smaczny i zjadliwy. Natomiast nawet tych ludzi, jak sobie pomyślimy o tym, tych, którzy mówią, że to są jacyś wykolejeńcy, prawda, czy cokolwiek, oczywiście, w ich przypadku możemy powiedzieć, że jest to mowa, która jakby zniechęca do tych osób jako osób, ze względu na ich, prawda, tożsamość płciową, jakkolwiek to nazwać. Natomiast lewica ma w zwyczaju mówienie, że ktoś nawołuje do przemocy, jeżeli ktoś nie nawołuje do przemocy. Mówienie, że ktoś nawołuje do nienawiści, jeżeli ktoś nie nawołuje do nienawiści, a ktoś tylko krytykuje jakieś postawy, prawda? To jest ciekawe, bo jak w YouTubie się wypełnia taki formularz, jako twórca każdy z nas to wypełnia, można go nie wypełniać, ale wtedy dłużej przebiega ta weryfikacja, czy film się nadaje do tego, żeby zostać zmonetyzowanym, to tam są właśnie materiały szerzące nienawiść. I pierwszy stopień jest taki, który ja często klikam, mówiąc szczerze, nieszkodliwe materiały krytykujące osoby ze względu na ich poglądy, czy jakieś tam grupy, w jakiś sposób tak to jest sformułowane. Ale założenie, które tutaj przyświeca, jest takie, że krytyka to już jest pewien pierwszy stopień niebezpieczeństwa, bo potem oczywiście przyjdzie nienawiść, prawda? Więc to z tym mam olbrzymi problem, jako mówi, że te narracje się tak ugruntowały, że właściwie to, że dużo się o czymś mówi, albo że dużo osób ma obawę, to jest jednoznaczne z tym, że się nawołuje do przemocy. No nie, prawda? No nie, tak nie jest. Ale dobrze, idźmy dalej. On pokazuje nagłówki, w których na przykład właśnie NBC donosiło, że były pogróżki względem miejsc właśnie, gdzie odbywały się takie eventy, czyli Family Friendly Drag Shows, prawda? Drag Queen Story Hour, to też jest taki projekt edukacyjny, gdzie w szkołach mają osoby drag, czyli no właśnie takie performerzy, trans, prawda? Nie wiem, jak to nazwać do końca. Mają ten. I oczywiście to budzi emocje i są tacy, na przykład Tim Pool, nawet po tej strzelaninie nazwał, że tam, że to jest grooming event. I to jest zarzut, gdzie ja osobiście uważam, że to jest zarzut zbyt daleko idący, bo grooming to znaczy tyle, co przygotowywanie kogoś, i powiem to wprost, bo inaczej nie umiem tego powiedzieć, do świadczenia usług seksualnych. Czyli mówiąc naokoło z kolei, to jest taka sytuacja, w której, czyli on według niego, te osoby trans chcą nie tylko propagandę siać wśród dzieci, ale w pewnym sensie na przyszłość zapewnić sobie no, szersze pole łowów seksualnych, tak? No i to jest oczywiście, to jest tak, czyli mówienie o molestowaniu, że wszystkie osoby, które są trans, chcą molestować młodszych, uspokój się, Cynia, bardzo cię proszę, chodź tutaj do mnie, chodź tu i nie szczekaj. To też jest taka krytyka bardzo daleko idąca i robiąca z pewnych przypadków odosobnionych coś, co ma być regułą. Natomiast to zostawmy na chwilę, bo nagle, i ten sam Ben Collins zresztą podaje to na swoim Twitterze, o którym wcześniej powiedziałem, okazuje się, że w materiałach sądowych już po aresztowaniu i na prośbę swoich adwokatów podejrzany prosi o to, żeby identyfikować go jako osobę niebinarną, która posługuje się zaimkami they, them, czyli oni, im. I Ben Collins, podając tą informację, jeszcze dodaje, że podejrzany miał być ofiarą poważnego hejtu w sieci wcześniej, prawda? Czyli to już jest taka, wydaje mi się, podbudowa pod tą narrację, która jeszcze, na którą jeszcze lewica się nie zdecydowała, bo w tej chwili oni, za chwilę wam powiem, co robią w tej sprawie, ale to ma być taka podbudowa pod narrację, że prawica i tak jest ciągle za to odpowiedzialna, bo to nie jest tak, że ona go zmotywowała swoją nienawiścią do tego ataku w tym sensie, że on był jakby odbiorcą tej nienawiści i stwierdził, że też nienawidzi gejów, tylko może on się czuł jako osoba trans zaszczuty, prawda, w pewnym sensie tą nienawiścią, więc znowu prawica jest odpowiedzialna, chociaż już w inny sposób. Narracja się nie zmienia, ale zmieniają się tylko podstawowe fakty. To, co niesamowitego się dzieje, to taka, że tak powiem, znowu to jest taki test dla tej kultury liberalno-lewicowej i ich tolerancji, którą sami oni usankcjonowali. To jest kluczowe. To nikt im tego nie kazał robić, prawda? To są normy, które oni chcą narzucić reszcie społeczeństwa. W MSNBC prowadząca mówi, nagle się okazuje, że on jest, chce się identyfikować jako niebinarny. I ona mówi, no nie wiem, jak mam na to zareagować, nie wiem, co mam powiedzieć. I mówi nagle, no on tak twierdzi, ale wcześniej ludzie sprawdzali jego przeszłość i nigdy nie było mowy o tym, że on jest kimś innym niż mężczyzną, prawda? Co jest bardzo ciekawe. Inny gość z kolei, który już się trochę zreflektował, że tu wkraczamy na grząski grunt, mówi, no ale może oni, czyli już używa tego zaimka, o którego niby prosi ten napastnik, może chcą uniknąć oskarżenia o zbrodnie z nienawiści, bo oprócz tego, że został oskarżony o morderstwo i tam wszystkie te paragrafy, które się do tego stosują, no to został oskarżony, że to było, wszystko to zrobił, było motywowane no właśnie nienawiścią, co jest jakby jeszcze dodatkowym zarzutem. I ten jeden z tych ludzi mówi, może on chciał tego właśnie uniknąć. No, przeszkody dzisiaj. W każdym razie, jak powiedziałem, to jest bardzo grząski grunt dla lewicy, bo oni zawsze przecież powtarzali jedno. Nie ma czegoś takiego jak grzebanie w czyjejś przeszłości. Nie musisz 5 razy powiedzieć, że jesteś niebinarny, że się nie identyfikujesz już jako mężczyzna. Wystarczy raz powiedzieć i cały świat musi się do ciebie dostosować. I w tym przypadku, no to jest ewidentny to, co lewica nazywa misgenderingiem, prawda? Czyli używasz złego zaimku, nie takiego, jak ta osoba sobie życzy. Co więcej, zostałaś poinformowana i mówisz ciągle o nim, on i tak dalej. I to jest dosyć zabawne, ale zaczyna się wtedy taka operacja, która już jest bardziej, stara się bardziej przez te bagno przejść i zaczyna się operacja taka, że no jest sprawdzana właśnie ta przeszłość napastnika i na przykład pojawia się tak zupełnie bez komentarza taka informacja, że w dokumentach innych jego matka, takich, które też były składane w sądach różnych, odnosiła się do niego męskimi zaimkami. Podjawiają się jakieś inne informacje, jest wywiad z jego ojcem, który, co ciekawe, to jest smutna historia i jedna, jakich jest wiele w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych i nie tylko, ale Stany Zjednoczone szczególnie cierpią moim zdaniem i to dotyczy zarówno środowisk lewicowych, jak i prawicowych, chociaż te lewicowe, które są zwykle, szczególnie te elity, prawda, mają bardziej poukładane życie, bo po prostu są na wyższych poziomach społecznych w pewnym sensie, tak, statusu społecznego, ale to jest osobna kwestia. W każdym razie takich historii jest coraz więcej i w tej historii są szczegóły, które są właściwie takie zatrważające, tak. Ojciec, który był przekonany o tym, że od 2016 roku on nie żyje, ten napastnik, ojciec tego napastnika był przekonany, że on nie żyje, bo matka mu powiedziała przez telefon, że on popełnił samobójstwo, a tak naprawdę on zmienił nazwisko, żeby, ja cały specjalnie nazwiska nie wymieniam, jak on się nazywa, bo nie chcę promować tutaj takich postaci. Ale ojciec udziela wywiadu, od 2016 roku on myślał, że on nie żyje, chociaż żył, prawda? Ojciec, który był zawodnikiem MMA, a potem aktorem porno, ale jednocześnie w tym wywiadzie, był bohaterem odcinka takiego reality show Interwencja, gdzie problemem, z którym sobie podczas tej interwencji radzono, było to właśnie, że ten ojciec tego napastnika jest uzależniony od kraku. W wywiadzie mówi, że no może to trochę ja za to odpowiadam, bo ja tak generalnie niechęć wyrażałem wobec osób, które są homoseksualne. I mówi, że jest konserwatywnym, religijnym republikaninem i chociaż wyrażał tą niechęć, gdy ten napastnik był młody, no to trochę żałuje ten ojciec tego i generalnie żałuje tych wszystkich ofiar tej tragedii. Przy czym ten napastnik mieszkał chyba przez całe swoje praktycznie dzieciństwo z dziadkami, więc znowu wpływ tego ojca, który teraz to mówi, że jest republikaninem konserwatywnym, chociaż wcześniej był aktorem porno i zawodnikiem. Wszystko się zgadza generalnie, jak widzicie. Ojciec matki z kolei był republikańskim politykiem, czy dalej jest może republikańskim politykiem w Kalifornii, jakiegoś takim niższego szczebla. I to zasadniczo do tego się sprowadzają połączenia tego człowieka z prawicą. On jeszcze na jakichś takich dziwnych forach się udzielał, forach, na których rzeczywiście jakieś obrzydliwe są tak zwane body county publikowane, czyli ile kto zabił, jaki masowy strzelec, tak? No nie wiem, jak to przez mass shooter, prawda, po polsku, po angielsku, a po polsku to nie wiem, jak to będzie. Więc to wszystko tworzy obraz człowieka głęboko niezrównoważonego, którym się oczywiście nikt nie zajął, na którego policja mogła zwrócić uwagę, bo pewnie przesłuchując go wyszło nie tylko to, co zrobił, ale też w jakim on jest stanie psychicznym. Ale za to mają odpowiadać na przykład politycy partii republikańskiej. Tak? I to jest moim zdaniem problem, już kończąc to, bo chciałem, żeby ten filmik był naprawdę krótki. Lewica oskarża, czasem słusznie być może, o tworzenie skrajnego, wypaczonego obrazu, czyli że wszyscy homoseksualiści to są pedofile, że osoby trans chcą molestować kobiety, prawda? I czyli że robi się ze skrajnych sytuacji takich, że na przykład ktoś został osadzony, osoba trans, czyli mężczyzna biologiczny został osadzony w więzieniu dla kobiet, gdzie potem zgwałcił szereg więźniarek, że to jest problem całej społeczności LGBT. I ja do pewnego stopnia mógłbym się z tym zgodzić. Natomiast problem polega na tym, że to lewica mówi, że to wszystko jest jeden, to wszystko dlatego jest LGBTQ+. Jakiekolwiek problemy my wyjaśnimy, to nie jest tak, że tolerujesz to, że ktoś może mieć inną orientację, ale z innymi rzeczami masz problem. Musisz zaakceptować cały ten pakiet. To jest wszystko w pakiecie, tak? Więc to lewica przesuwa coraz bardziej tą granicę i mówi, że jeżeli nie godzisz się na przykład na to, żeby 12-14-letnie dzieci były poddawane radykalnej terapii hormonalnej, która zmieni je na całe życie, dlatego że w tym danym momencie im się wydaje, że ich tożsamość płciowa jest inna niż ta, z którą się urodziły, to znaczy, że jesteś nietolerancyjny wobec całej społeczności LGBTQ+, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakikolwiek sprzeciw jest jednocześnie nawoływaniem do agresji, no bo przecież my nie wiemy. Ty powiesz na przykład, ja sobie nie życzę, żeby moje dziecko uczestniczyło w Drag Queen Hour, prawda? A potem ten wariat pójdzie z karabinem i zacznie strzelać właśnie podczas takiego wydarzenia. Ja już nie mówię o tym, oczywiście, że to, że mieliśmy przemoc albo groźby przemocy, takie jak możliwość zamachu na życie sędziego Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugha, kiedy stał się absolutnym enfant terrible lewicy, to oczywiście to w drugą stronę nie działa, tak? Natomiast no, absurdalne, szczególnie w warunkach amerykańskiej polityki. I niestety w Polsce będziemy mieć też coraz częściej to, tak? Kto odpowiada za to, że jakiś wariat poszedł do Kaczyńskiego i zapukał mu do drzwi? No, Tusk za to odpowiada, prawda? I w drugą stronę to samo, prawda? To, czy jest więcej wariatów na świecie, to jest temat socjologiczny, kulturowy i wydaje się, że odpowiedź brzmi niestety tak. Ale to wszystko oczywiście wynika z szeregu problemów, z alienacji, prawda? Wynika także z tego, że niektórzy ludzie nie powinni mieć, tak jak wszyscy mówią, że internet to jest wspaniały, bo jak śpiewał Gracjan Rostocki, zdaje się, łączy ludzi ludzi, niektórych ludzi ludzi nie należałoby ze sobą łączyć, tak? Wariatów, którzy właśnie mogą na jakiejś stronie wymieniać się tym, gdzie najlepiej przeprowadzić atak masowej strzelaniny, prawda? No i to jest oczywiście problem, to jest smutny problem, smutna jest cała ta dyskusja, dlatego może lepiej już ten temat zakończyć. Bardzo przepraszam, że na początku było ciemno, zdekoncentrowałem się. Do zobaczenia, moi drodzy, i trzymajcie się ciepło.